chciałbym, abyśmy dzisiaj naszym mottem, aby mottem naszych rozważań, aby były słowa zapisane w trzeciej księdze Mojżeszowej, księdze kapłańskiej. Rzadko do tej księgi zaglądamy. Jest to może taka księga, w której jest wiele takich opisów, że tak się wyrażę, może technicznych. I być może pewnie z tylko pięciu ksiąg mojżeszowych wydaje mi się, że jest ona najrzadziej czytana. Natomiast jest księgą, w której ukrytych jest wiele pięknych prawd, wiele pięknych słów, które mówi Bóg do swojego ludu. Ukazana jest taka Boża mądrość w tej księdze dla mnie. Dlatego, chociaż może nieraz trudno się ją czyta, wydaje mi się, że warto nad nią się pochylać i warto szukać w niej tutaj Bożych wskazówek dla naszego życia. I chciałbym, abyśmy przeczytali takie dwa fragmenty, połączę je w całość z księgi, trzeciej księgi Mojżeszowej, to z 19 rozdziału, 5 werset, a potem z rozdziału 22. I są to niejako słowa Pana Boga, Jego oczekiwania względem ludu Izraela i myślę, że wyciągniemy z tego lekcję również dla nas. Trzecia księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 5 wers. I zapisane jest tak. Kiedy będziesz składać Panu ofiarę biesiadną, składaj ją tak, aby była mu przyjemna. I łącząc 22 teraz rozdział, 19 i 20 wers. Aby były przyjęte, muszą to być zwierzęta bez skazy. Samce, cielce, barany lub kozły. Żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze, bo to nie byłoby od was przyjęte. Ofiary w starym, w dziejach Izraela były narzędziem, poprzez które Izraelici, Żydzi mogli zbliżyć się do Boga, za coś mu podziękować, wyrazić mu chwałę, wyrazić mu wdzięczność, ale też wyrazić skruchę, kiedy zgrzeszyli. Nasze rozumienie słowa ofiara różni się od rozumienia semickiego, ponieważ kiedy my myślimy o ofiarowaniu komuś czegoś, no to samo to słowo ofiarować komuś związane jest z tym, że ja coś tracę na rzecz tej drugiej osoby, która coś ode mnie otrzymuje, prawdopodobnie otrzymuje coś, czego pragnie, czego by chciała. Natomiast słowo hebrajskie ofiara, jest to słowo korban, pochodzi ono od takich słów hebrajskich, które oznaczają dosłownie przybliżyć się do kogoś, zbliżyć się, podejść do kogoś bliżej. I jakby główny sens ofiary w tym rozumieniu semickim, w tym rozumieniu Żydów jest zbliżenie się do Boga. To jest jakby główne sedno, sedno ofiary. I ciekawe jest to, że najczęściej, jakbyśmy prześledzili chociażby samą księgę kapłańską, samą księgę, trzecią księgę Mojżeszową, to byśmy zauważyli, że najczęstszym określeniem tych ofiar, które miały być składane Panu Bogu, jest to określenie bez skazy. Jest to bardzo często, to się powtarza. Te ofiary mogły być różne, mogły być one, były ofiary pokarmowe, były ofiary roślinne, czy też zwierzęce, z kozłów, z baranów, z owiec. Miały być to samce jednoroczne. Natomiast zawsze tym określeniem co do tych ofiar jest, że ta ofiara, która miała być złożona Bogu, którą, kiedy Żyd chciał zbliżyć się do Boga i przyjść do Niego, składając Mu ofiarę, miała być ona bez skazy. Ofiara miała być ofiarą, miała być czymś, co pochodzi z naszego dobytku, czymś, co jest najlepsze, czymś, co jest dorodne. Miało być to nie coś byle jakiego, miało być to coś, co będzie nas kosztowało, aby faktycznie, bo Bóg godny jest tego, abyśmy Mu ofiarowali rzeczy najlepszych. Natomiast przeczytałem te słowa i możemy powiedzieć tak, że no dzisiaj jakby nie dotyczą nas te słowa w taki sposób literalny, sposób dosłowny. Dzisiaj nie przychodzimy do Boga składając Mu ofiary ze zwierząt. Nie przychodzimy do Boga w taki sposób, jak czytamy tutaj w tej księdze. Natomiast również mówimy w naszym życiu o naszych ofiarach, jakie składamy Panu Bogu. I Biblia o tym mówi. Naszą ofiarą możemy nazwać nasze modlitwy. W taki sposób też Psalm 141 pięknie tam psalmista Dawid określa swoją modlitwę jako ofiarę dla Pana Boga. Naszą ofiarą dla Boga powinno być całe nasze życie. I tu jedne z najbardziej znanych słów, nad którymi się też często pochylamy, słowa Pawła Apostoła z listu do Rzymian. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę, żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. I ciekawą mnie te określenia ofiary, jaka, już teraz przenieśmy się z tej płaszczyzny dosłownej, może na tą płaszczyznę, którą dotyczy nas. Pomyślmy o naszym życiu. Biblia określa, że nasze życie, nasze modlitwy, to co robimy dla Boga, to co jest naszą ofiarą dla Boga, powinno być żywe, święte, Bogu miłe, powinno być bez skazy. Tak patrzę na te określenia, być żywym dla Boga. Często w naszych takich pragnieniach, nieraz wyrażanych słowach do Pana Boga w modlitwach, prosimy nieraz o Bożą obecność w naszym życiu, o to, aby Bóg objawił swoją moc w naszym życiu, aby dał, wysłuchał naszych modlitw, aby nam błogosławił, aby był żywy dla naszego życia, abyśmy dostrzegali Jego ślady w naszym życiu. I w tym wszystkim zastanawiam się, czy jestem gotowy na to samo, o co proszę. Czy jestem gotowy na to, że tak jak proszę, aby Bóg objawiał swoją obecność w moim życiu, abym tak samo ja był obecny dla Niego. Abym tak samo ja był żywy dla Niego. Aby moje życie, aby moja ofiara, aby była żywa. Jest to określenie, aby była święta. To słowo święty w języku hebrajskim jest to słowo kadosz, które oznacza być oddzielony. Bóg, jak mówi o nas, że jesteśmy świętymi, to oznacza to, że oddziela nas, że jesteśmy dla Niego szczególną wartością, szczególnymi ludźmi, z którymi zawarł przymierze, jeżeli do Niego przychodzimy. I znowu zadaję sobie pytanie, czy ja, mając być święty, również czynię, oddzielam coś dla Pana Boga? Czy ja staram się oddzielać od tego, co może pospolite, co może oddziela mnie od bliskości z Nim, aby nawiązywać z Nim bliską relację, bliższą relację z każdego dnia? I czy wreszcie myślę o tym, aby moje życie było miłe Bogu? Zadaję sobie pytanie takie, czy jest we mnie, czy jest w nas taka refleksja, może nocna, może refleksja codzienna, czy faktycznie ten dzień, który przeżyłem, był Bogu miły? Co to znaczy żyć tak, aby być Bogu miłym? Czy faktycznie żyję tak, że konsekwentnie i rzetelnie rozwijam się w każdego dnia z myślą, aby być bliżej Boga? Czy faktycznie myślę o tym, aby moja społeczność z Nim była bliska? Drodzy, i wreszcie to bez skazy. Nie chciałbym tu odczytywać tego, bo tak nie jest. Jesteśmy ludźmi upadłymi i mamy w sobie skazę, bo jesteśmy ludźmi grzesznymi. Natomiast rozumiem te słowa tak, że to słowo bez skazy oznacza nie byle jak. Oznacza zaangażowaniem, oznacza z włożeniem swojego serca w relację z Panem Bogiem. I jakby czytam to, że jakby Pan Bóg dzisiaj mówi przez te słowa do nas, że On jako Bóg Święty, jako ten, który jest, który był i który będzie, nie lubi w naszym życiu byle jakości. Nie lubi w naszym życiu rutyny. Nie lubi, kiedy robimy coś szybko i niedokładnie, a szczególnie, kiedy dotyczy to jego osoby. Dlatego chciałbym prowokować siebie do takiego pytania, jaka jest jakość mojego życia z Bogiem? Jakie On zajmuje w moim życiu miejsce? Jak bardzo troszczę się o społeczność z Nim. Na ile Jego osoba w moim życiu jest ważna. Na ile faktycznie mówię o Bogu nie tylko w słowach, ale faktycznie moje życie, to moja codzienność jest związana blisko z Nim. I Księga Malachiasza zapisuje takie słowa, które są pewnego rodzaju taką przestrogą. I Malachiasz, prorok, mówi tak. Są to słowa samego Boga, które zapisane są w tej księdze. To jest, będzie pierwszy rozdział Księgi Malachiasza i wers 8 i przeczytam wers 13. I zapisane jest tak. Gdy bowiem przynosicie ślepe zwierzę na ofiarę, czyż nie jest to rzeczą złą? Albo gdy przynosicie chrome i chore, czy to nic złego? Ofiaruj to twemu namiestnikowi. Czy będzie mu miłe i czy życzliwie cię przyjmie, mówi Pan zastępów. Wers 13. Powiadacie też, cóż to za umęczenie i tak pogardzacie nim, mówi Pan zastępów, a przynosicie zwierzę skażone, chrome i chore i składacie na ofiarę. Czy mam to przyjąć z upodobaniem z ręki waszej? Pyta Pan. Drodzy, ofiara bez kazy. Tutaj opisany jest, że Pan Bóg czyni zarzut do Izraela, że przynosi mu ofiary, składa mu ofiary, ale nie tak, jak on chce. Niby wszystko jest okej, wszystko jest dobrze, ale te ofiary są chrome, są chore, nie są z zwierząt z tych najlepszych, z tych najbardziej dorodnych. I Pan daje to pytanie. Słuchaj, czy gdybyś taką ofiarę złożył swojemu namiestnikowi, czy on by ją przyjął z upodobaniem? Dlatego to słowo, do czego mnie prowokuje, zastanawia mnie do zadania pytania sobie, co ja przynoszę dla Pana Boga. Ile wyznaczam Mu z mojego czasu, ile wyznaczam Mu z moich myśli, z moich uczuć, na ile chcę przychodzić do Niego z tym, co najlepsze. Jeżeli przychodzę do pracodawcy, starać się o pracę, staram się sprzedać to, co jest we mnie najlepsze. Staram się przedstawić to, co najlepiej umiem. Tak nieraz podchodzimy do takich relacji czysto ludzkich, do relacji czysto zawodowych. Jak bardzo poważnie podchodzę do mojej relacji z Panem Bogiem. Jak bardzo Pan Bóg, którego nie widzę, jak bardzo jest dla mnie kimś, kogo poprzez moją wiarę jednak uznaję za tego, który stoi codziennie swoim duchem przede mną. Dlatego, drodzy, wydaje mi się, że wszystkie rzeczy, które są ważne, które są wartościowe, wymagają naszej uwagi, wymagają dyscypliny i pielęgnowania, aby nie spowszedniały. Bo jako ludzie mamy taką tendencję, że rzeczy ważne często nam powszednieją. I to nie wiem, ale to widać już od dzieciństwa naszego, kiedy pewnie każdy z nas to potwierdzi, kiedy dzieci nieraz chcą jakieś zabawki i męczą rodziców, kup mi tą zabawkę czy jakąś rzecz. Często można zauważyć, że jest chwila tego nacieszenia się, a później gdzieś ta zabawka jest gdzieś w kącie rzucona, ona powszednieje. I z nami jest nieraz podobnie. Nieraz czegoś bardzo pragniemy, nieraz chcemy coś sobie zakupić, jakąś rzecz, która wydaje nam się potrzebna. Gdzieś jest chwila tego nasycenia, chwila tego, że cieszymy się z tego, natomiast później z biegiem czasu to często powszednieje. I chciałbym, abyśmy zastanowili się nad trzema takimi krótko rzeczami, które również mogą nam powszednieć i dobrze może, aby prowokować siebie samego i zadawać sobie pytanie, jak one wyglądają w moim życiu. I pierwsza z tych rzeczy to jest modlitwa. Modlitwa, tak jak wspomniałem, która jest ofiarą i tak myślę sobie, że można nieraz zaniedbać Pana Boga modląc się. W jaki sposób? Tak mam na myśli, też patrząc na moje doświadczenie, moje życie, w szczególności może w tym pięknym zwyczaju, jaki mamy dziękowania i chwalenia Boga przed posiłkiem. Zadaję sobie nieraz pytanie, jak ta modlitwa wygląda tak samotnie czy społecznie, na ile jest ona tym przeżyciem, a na ile wypowiedzeniem tych szybkich słów, Panie Boże, dziękuję Ci za posiłek, amen, i zwrócenia się już do, w stosunku do jedzenia. Jak często jest nieraz tak, że wchodzimy w modlitwę z jakiegoś harmidru, hałasu, gdzie jesteśmy zajęci w całkiem w innych, jesteśmy w całkiem innym miejscu i nagle wchodzimy w tą duchową rzeczywistość, którą jest modlitwa, w taki sposób, że jakby tą rzeczywistość w jakiś sposób ją gwałcimy. Wydaje się, kiedy Mojżesz stanął przed Bogiem, który ukazał mu się w krzaku gorącym, Pan Bóg powiedział tam: zdejmij buty, zdejmij sandały, bo miejsce, przed którym stoisz, jest miejscem świętym. I wydaje mi się, że to takie poczucie, kiedy przychodzimy w modlitwie do Boga, że przychodzimy do świętości, powinno w nas być. I w jaki sposób starać się o to, aby zachować tą świętość, aby zachować tą bojaźń przed Bogiem, tą cześć przed Bogiem, aby przychodzić do Niego z szacunkiem i w taki sposób, może wyciszony, w sposób przemyślany. I jest takie określenie, jakiego użyję, jak higiena ducha. Dbamy o nasze ciała, dbamy o to, aby codziennie umyć zęby, dbamy o to, aby się umyć. I wydaje mi się, że tak samo jak dbamy o ciała nasze, powinniśmy dbać o naszego ducha. Aby o to dbać, wydaje się, że trzeba chwili zatrzymania, że trzeba chwili takiego być może przed modlitwą, chwili tej refleksji, że oto teraz zbliżę się do Boga. Że to nie jest taka relacja jak z kumplem, że to nie jest może coś takiego, że co powiem, to będzie dobrze, ale jednak żeby było w nas, było we mnie, jednak to poczucie, że oto z Jego przywileju, z Jego łaski będę mógł zwracać się do kogoś, kto jest wyższy i kto jest moim stworzycielem i do kogoś, kto daje mi taką możliwość. Aby ta modlitwa nie była tylko modlitwą właśnie wypowiedzianą w tych potoku słów, ale jednak żeby była to modlitwą nie tylko szczerą, ale również piękną. Aby to, co było, aby to, co damy dla Pana Boga, aby było faktycznie najbardziej dorodne, najbardziej piękne, najbardziej przemyślane, aby pochodziło z ducha. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym zwrócić uwagę, to jest pamięć o Bogu w dniu codziennym. Ciekawe jest to, Księga Jeremiasza zapisuje takie słowa. Drugi rozdział Księgi Jeremiasza, wers 32. Czy panna zapomni swoich klejnotów, a narzeczona swoich przepasek? Mój naród jednak nie pamięta o mnie od niezliczonych już dni. Czy można zapomnieć o tym, który jest sednem wszechświata, który jest Panem i Stworzycielem, który jest centralnym punktem naszego życia, który mieszka w nas, jak mówi Pan Jezus? Okazuje się, że tak. Okazuje się, że być może w tym świecie, w którym my teraz żyjemy, w tym ferworze zabiegania i obowiązków, można przeżyć swój dzień, nie myśląc i zapominając o Bogu. I wspominając o Nim tylko w chwili wieczornej modlitwy i chwili ewentualnie nabożeństw tygodniowych czy nabożeństw niedzielnych. Okazuje się, że można zapomnieć o Bogu w naszej codzienności. Romano Guardini, zapisałem taki cytat, gorliwy niemiecki teolog zapisał takie słowa. Jak to możliwe, że choć Bóg przenika wszechświat, a wszystko, co istnieje, pochodzi z Jego ręki, a każda myśl i uczucie, jakie mamy, ma swoje znaczenie tylko w Nim, to my wcale nie jesteśmy wstrząśnięci ani oczarowaniem, namacalnością Jego obecności i potrafimy żyć tak, jakby wcale Go nie było. To jest zdumiewające, ale Pan Bóg dał nam wolność. I w tej wolności nie tylko pozwolił, aby poprzez nasze zachowania, aby ze smutkiem, abyśmy zasmucali Jego osobę, ale również dał nam taką możliwość, abyśmy zapominali o Nim. Zadaję sobie pytanie, co robić, abyśmy unikali takiej amnezji, na jaką zapadł Izrael w przeczytanym tekście. Co robić, aby nie było tak, że ten dzień, który mija, przeżywamy go nie myśląc, może nie wzdychając w tych może krótkich westchnieniach do Boga. Jako właściciel komputera, jako autor bloga zadaję sobie pytanie, że przynajmniej kilka razy dziennie sprawdzam bloga i kilka razy dziennie sprawdzam pocztę mailową. Zastanawiam się, czy z taką samą częstotliwością zwracam się, chociaż na chwilę, z myślą do Boga. I wydaje mi się, że znowu, aby była w nas taka myśl, wydaje się, znowu chciałbym powrócić do tego słowa jak higiena ducha. Potrzeba nam zatrzymania, potrzeba nam takiej chwili refleksji, nie tylko wieczornej, ale tej codziennej, tej co jakiś czas, abyśmy się zatrzymali i pomyśleli o tym, w kim się poruszamy, jak mówi Paweł na Aropagu. W nim się poruszamy, nim oddychamy, czy abyśmy faktycznie pomyśleli o tym, kto otacza nas swoją obecnością. I kolejna, już ostatnia rzecz, jaką chciałbym też zwrócić uwagę, abyśmy myśleli o niej, aby ona była również piękna, aby była również najbardziej właściwa, abyśmy o nią się starali, aby była wykonywana dobrze przed Bogiem, to jest służba dla Pana Boga. W liście do Efezjan czytamy te słowa, że Pan Bóg już z góry przeznaczył uczynki, które mamy wypełnić. Że Pan Bóg daje nam swoje powołanie. Pan Bóg też wyposaża nas do tego powołania i oczekuje od nas, abyśmy służyli Mu, jak czytaliśmy też w tym liście do Rzymian, w sposób rozumny. Abyśmy wykonywali to dzieło, które On dla nas przeznaczył. I ku przestrodze Księga Jeremiasza zapisuje takie słowa, które budzą we mnie bojaźń. To jest 48 rozdział Księgi Jeremiasza i wers 10. I tam zapisane są słowa, że przeklęty ten, co wypełnia dzieło pańskie niedbale. I o tyle te słowa wzbudzają we mnie takie zatrzymanie, bo zastanawiam się nad tym, jak ja wykonuję dzieło pańskie. Może wcześniej, co jest dla mnie Bożym powołaniem? Czy faktycznie w tym Bożym powołaniu trwam? Czy może w nim nie trwam? A jeżeli w nim trwam, to w jaki sposób je wykonuję? Czy zastanawiam się, czego Bóg ode mnie, jako od chrześcijanina, oczekuje? Do czego mnie powołuje? Oddaję się i oddajemy się nieraz w pracy zawodowej, która wymaga od nas zaangażowania, aby wypełniać ją dobrze, bo tego wymaga od nas nasz pracodawca, na ile angażuje się w pracę dla Boga, na ile angażuje się, aby wypełniać Jego wolę, ile z siebie daje. I takie trzy przykłady pozytywne, a może jeden na koniec też będzie negatywny, to jest, już był tutaj wspominany król Ezechiasz. I o królu Ezechiaszu w drugiej księdze Kronik zapisane jest tak. Druga księga Kronik, 31 wers i 31 rozdział, 21 werset. Zapisane jest o królu Ezechiaszu, że we wszelkiej pracy, jaką przedsięwziął w zakresie służby w świątyni Bożej, bądź w zakresie prawa czy przykazań, działał z całego serca, szukając swego Boga i dlatego mu się szczęściło. Niezwykłe, ale jakby to jest to, co wierzę, że co interesuje Pana Boga, że to bez kazy jest związane z naszym sercem. Na ile żyję z całego serca dla Pana Boga? Na ile, jeżeli coś robię dla Niego, to z całego serca? Na ile z całego serca pragnę, aby On objawiał mi to, czego ode mnie oczekuje. Pierwsza księga Kronik, 22 rozdział i 19 wers. Zapisane są tutaj słowa Dawida, który już będąc w starości powierzył swojemu synowi, aby wybudował świątynię pańską i mówi do swego syna i do ludu Izraela takie słowa. 22 rozdział, 19 wers pierwszej księgi Kronik. A teraz oddajcie serca wasze i dusze wasze na służbę Panu Bogu waszemu. Jakby powtórka z tych słów wcześniejszych. Oddajcie serca wasze i dusze wasze. Aby to, co robimy, aby było robione z zaangażowaniem, aby było robione z przejęciem, że służymy komuś, kto nas stworzył, komuś świętemu, komuś, kto jest naszym Bogiem. I wreszcie druga księga Kronik, przepiękny opis, to będzie druga księga Kronik, piąty rozdział, przepiękny opis służby uwielbienia w świątyni Bożej. Ciekawe jest to, bo tu będę czytał już, jak świątynia jest wybudowana, ale taka ciekawostka, która mnie zastanawia, to jest to, że nigdzie nie czytamy w Biblii, że Pan Bóg powiedział do Dawida czy do Salomona, aby ten wybudował mu dom Boży dla niego. Nigdzie tak Pan Bóg nie powiedział, wszak mieszkaniem Boga są niebiosa. Natomiast Dawid, który wybudował sobie bogaty pałac, gdzieś zreflektował się i doszedł, ten opis jest, bardzo lubię ten opis, że oczywiście go parafrazuję, ja żyję w takim dostatku, a Pan Bóg nie ma swojego mieszkania. W takim razie wybuduję dla Boga mego dom. I chociaż wiemy, że nie on wybudował, a wybudował ten dom król Salomon, i przypuszczamy, że nie ma zapisane w Biblii, żeby Pan Bóg oczekiwał tego domu. Wszak Bóg jest duchem, nie mieszka w mieszkaniu ręką uczynionym. To jednak Pan Bóg pozwolił, aby ten dom był wybudowany. Nie negował tego. I uczy mnie to, a w tej historii, którą przeczytam, jest zapisane, czy można wywnioskować, że zaakceptował nawet tą budowę, że tam objawił w tym budynku, w tej świątyni swoją chwałę, swoją obecność. Czyli okazuje się, że Panu Bogu przede wszystkim zależy na naszych intencjach, że zależy na naszym sercu. Być może nieraz wpadniemy na coś niefortunnego, może nie do końca, tak jak powiedzmy nawet zapisane jest w Słowie, ale Bóg patrzy, co jest w nas. My nieraz oceniamy się, że komuś coś się nie powiodło, coś robił coś źle. Pan Bóg patrzy inaczej. I to jest może dla nas pocieszające, a nieraz być może być taką przestrogą. Jakie jest moje serce? Czy faktycznie to, co robię dla Boga, jest pełne takich dobrych, szlachetnych intencji? Czy faktycznie jestem gorliwy, aby wykonać, aby myśleć o Bogu jako o kimś, komu chcę dać to, co jest najlepszego? I wracając do tego zapisu z uwielbienia w świątyni Bożej, to jest druga księga Kronik, piąty rozdział, od 11 wersetu. I opisane jest tu przepiękne zdarzenie. Kiedy wyszli kapłani z miejsca świętego, już wybudowana jest świątynia, gdy wszyscy znajdujący się tam kapłani oczyścili się, nie przestrzegając podziału na zmiany, wszyscy lewici śpiewający, Asaf, Haman, Jedutun i ich synowie i bracia, ubrani w bisior, stali na wschód od ołtarza, grając na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi 120 kapłanów grających na trąbach. Kiedy tak zgodnie, wszyscy jak jeden, trąbili i śpiewali, tak ich słychać było tylko jeden głos, wysławiający majestat Pana. Kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych, chwaląc Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaska, świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej. Tak, iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą. Wspaniały opis. Pewnie byśmy chcieli, aby kiedy śpiewamy, kiedy gramy na instrumentach, aby ten budynek zapełnił się obecnością Bożą, tak abyśmy nie, może nie widzieli siebie. Byłoby to na pewno niezwykłe przeżycie. Natomiast no niezwykłe jest też to, że ta służba uwielbienia, że to granie i to śpiewanie jak jeden instrument, jak jeden głos, które tak bardzo spodobało się Bogu, że stąpił swoją obecnością do świątyni, poprzedzone było tym, że ci Grajkowie i ci śpiewacy, o czym czytamy w pierwszej księdze Kronik, schodzili się, aby ćwiczyć grę na instrumentach razem, aby ćwiczyć wspólne uwielbienie. To uwielbienie nie wzięło się z niczego. Ono było przygotowane. Ten lud Izraela chciał, aby uwielbienie dla Boga było jak najlepsze. Aby znowu nie było byle jakie. Aby nie było nieprzygotowane, ale aby było i wypływało nie tylko z serca, ale aby wypływało też ze wspólnych ćwiczeń, ze wspólnego, poświęconego na to czasu, aby faktycznie tym, co Bóg nam dał, czyli talenty, aby uwielbić Go najlepiej. I Bóg na to odpowiada. I Bóg wstąpił swoją obecnością do świątyni swojej. I jeden przykład negatywny. To są trzy przykłady, które jakby, na których możemy się wzorować, ale jest też, pewnie tych przykładów negatywnych mogło być sporo, ale przeczytam tylko, albo wspomnę tylko jeden. Znana historia, którą też już kiedyś wspominałem tutaj, historia związana z Arką Bożą. Arka Boża, która była symbolem Bożej obecności w Izraelu, która związana była z takimi ważnymi wydarzeniami w Izraelu. Kiedy Izrael zdobywał mury Jerycha, tam z nimi była Arka Boża. Kiedy przechodził wcześniej przez rzeki Jordan głębokie, kiedy te rzeki, rzeka się roztąpiła, również naprzedzie szli z Arką Bożą. Te oczekiwania co do Arki Bożej były wielkie. I ta historia, która, o której teraz krótko powiem, również związana jest, że Izrael miał oczekiwania, że coś ta Arka Boża im przyniesie. Opisana historia, której teraz powiem, jest historia, kiedy Izrael walczy z Filistynami. I pierwszą walkę przegrywają. I postanawiają, co robić, aby jednak tą wojnę zwyciężyć. I wpadają na pomysł, sprowadźmy Arkę Bożą. Na pewno, jeżeli tak jak wcześniej z tą Arką związane były cuda, jeżeli faktycznie, a wierzymy, że Bóg w niej mieszka, Bóg objawi swoją chwałę, objawi swoją moc i zwyciężymy. I ciekawe jest to, że lud filistyński, kiedy ta Arka była wprowadzana do obozu izraelskiego, się przeraził. Oni zareagowali, mówili do siebie, Bóg przybył do obozu. Czy jakby nawet te ościenne ludy, wrogie Izraelowi, miały świadomość, że w Arce Bożej zamieszkiwał Bóg, że jest to święta skrzynia. Natomiast znamy tą historię, że ta Arka Izraelowi nie pomogła. Izrael poległ, przegrał, Arka została uprowadzona do ziemi filistyńskiej. Dalej już nie będę mówił, co się stało. Natomiast dlaczego tak się stało? W drugim rozdziale Księgi Samuelowej czytamy o synach Helego, którzy opiekowali się tą Arką. I zapisane są dwa takie zdania, które przeczytam. To jest drugi rozdział, werset 12. Synowie Helego, istni synowie Baliela, nie zważali na Pana. I werset 17. Grzech owych młodzieńców był wielki względem Pana, bo ludzie lekceważyli ofiarę dla Pana. I znowu wracamy do ofiary. Mówimy o ofierze jako coś, co robimy dla Boga. Jako coś, co, jako też o naszym życiu. Aby to życie było przed Bogiem piękne i miłe Mu. Abyśmy myśleli i zastanawiali się, w jaki sposób Mu służymy. I można to lekceważyć. Jakby te słowa mówią, że można to najważniejsze, to co decyduje o naszej społeczności z Bogiem, to co decyduje o naszej służbie dla Boga, to co decyduje o naszej tej intymnej z Nim relacji, można to lekceważyć, można to zaniedbać. Można gdzieś odłożyć to na dalsze tory, można to gdzieś odłożyć na bok, można nie wyeksponować tego, tak jak Izrael nosili te filmy, aby, że nie będzie to przed naszymi oczami, że będzie gdzieś to z boku. I wówczas nasze oczekiwania, aby Bóg był przy nas blisko, aby może nam błogosławił, zastanawiamy się, dlaczego nam nie błogosławi. Dlaczego nie jest tak, że przeżywamy Jego bliskość, przeżywamy Jego obecność? Dlaczego nie jest tak, że potwierdza jakieś nasze kroki, jakieś nasze działanie? I często zadajemy pytanie, mamy tę tendencję, Boże, gdzie jesteś? Natomiast myślę, że to pytanie powinno być odwrotne. To Bóg pyta nas, człowieku, gdzie ty jesteś? To nie my szukamy Boga, ale to Bóg szuka nas. Dlatego warto się zastanowić, w jaki sposób służę Bogu, w jaki sposób traktuję Boga. Czy faktycznie sposób, wiadomo, że nikt z nas nie powie lekceważący sposób, natomiast nasze życie może być tego albo zaprzeczeniem, albo potwierdzeniem. W jaki sposób żyję z Bogiem. Dlatego kończąc, Psalm 29 mówi takie słowa: przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę, przyznajcie Panu chwałę Jego imienia. Przyznajmy Panu Bogu nie tylko chwałę, ale to, co pochodzi najlepszego z naszego życia. Przyznajmy Bogu przede wszystkim nasze serce, nasze motywacje. Przyznajmy Bogu, aby faktycznie patrząc na nas, aby mógł powiedzieć, to jest mój lud. Służą mi tak, jak mi się podoba, jak chcę im błogosławić. Amen.